Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 1 czerwca. Wszystko wskazuje na to, że jutro do Polski przyleci Ursula von der Leyen i podpisze polskie KPO. Z kręgów opozycyjnych słychać głosy przerażenia. Obóz władzy nieśmiało wiwatuje. Najpierw zapyta Magdę Cedro, gdzie jest, skąd przybywa i dokąd zmierza polskie KPO. A Wojtka Szackiego zapytam, czy Zjednoczona Prawica rzeczywiście ma się z czego cieszyć, a opozycja ma się czym zamartwiać. Zapraszam na nasłuch. Magda, jakbyś mogła nam szybko opowiedzieć, co to jest KPO, co to jest za mechanizm, kiedy został przyjęty, dlaczego i po co?
W naszej debacie publicznej skupiamy się oczywiście nie bez powodu na polskim Krajowym Planie Odbudowy, dokumencie przygotowanym przez rząd Mateusza Morawieckiego, ale tak naprawdę Krajowych Planów Odbudowy jest 28. Kraje członkowskie musiały przygotować taki dokument po to, żeby uzyskać środki z Funduszu Odbudowy, czyli tego funduszu przygotowanego w trakcie pandemii, bezprecedensowego w swojej skali, rozmiarze i charakterze, który miał pomóc w ożywieniu europejskich gospodarek. Fundusz ten jest finansowany z pożyczek zaciąganych przez Komisję Europejską, a gwarantowanych przez rządy Unii. Jego wyjątkowość polega na tym, że będziemy go spłacać, a przynajmniej takie jest założenie, z naszych wspólnych unijnych europejskich podatków. Polski KPO natomiast został przyjęty w maju zeszłego roku i wysłany do Komisji Europejskiej. Rząd oczekiwał, że w trakcie 2 miesięcy nastąpi jego akceptacja, natomiast nałożyły się na to turbulencje związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w lipcu zeszłego roku i od tamtej pory czekamy na jego odblokowanie i akceptację.
To powiedz jeszcze proszę, na co są te pieniądze i w jakim trybie one miały być przekazywane? I tutaj może też udałoby się zmieścić parę słów o zaliczce, która zdaje się, że nam umknęła.
Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy są wydawane w transzach i każdy kraj członkowski, żeby te pieniądze otrzymać, musi przedstawić zrealizowane reformy bądź też inwestycje. Każdy kraj miał możliwość otrzymania zaliczki na inwestycje, natomiast taka szansa się wyczerpała do końca zeszłego roku. Polski rząd zresztą liczył na to, że uda się w drugiej połowie 2021 roku otrzymać blisko 5 miliardów euro na inwestycje. Natomiast do tego nie doszło, ponieważ Komisja Europejska nie zdecydowała się wówczas zatwierdzić planu, a to ze względu na to, że nie udało się wynegocjować warunków dotyczących praworządności, dotyczących reform sądowych. Taka okazja już przepadła, natomiast teraz za każdym razem, by otrzymać pieniądze w ramach Funduszu Odbudowy, Polska będzie musiała przedstawić zrealizowane reformy tudzież inwestycje.
Czyli rozumiem, że to jest trochę tak, że jeżeli byśmy tą zaliczkę otrzymali, to wtedy moglibyśmy za te pieniądze przeprowadzać jakieś reformy albo inwestować w coś, i do tego byśmy dokładali swoje pieniądze i byśmy szli do przodu. Natomiast bez tej zaliczki oznacza to, że żeby pieniądze otrzymać, my musimy zainwestować i dostajemy dopiero po zrealizowaniu danego celu, czy to będzie reforma, czy to będzie inwestycja, dopiero pieniądze już po tym, jak je wydamy.
Zgadza się, natomiast Polska jest też w wyjątkowej sytuacji. Oczywiście plan nie został jeszcze zaakceptowany, to dopiero nastąpi. Natomiast jeżeli plan zostanie zaakceptowany, to Polska jako jedyny kraj z wszystkich będzie musiała przedstawić reformy praworządnościowe, które będą oceniane nie przez brukselskich ekonomistów, ale przez brukselskich prawników. I to są reformy dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, powrotu do pracy zawieszonych sędziów, zapewnienie niezawisłości sędziów. Takie są warunki, które zgodnie z dokumentem, który widzieliśmy, będą musiały być wypełnione do końca czerwca tego roku.
Dobrze, jeszcze chciałem się ciebie zapytać, bo te pieniądze zasadniczo są znaczone, to znaczy te pieniądze muszą być przeznaczone na konkretne reformy, na konkretne kierunki programowo-polityczne, które zostały uzgodnione w Brukseli. To znaczy to nie jest tak, że my każde pieniądze możemy wydać na co chcemy, tylko konkretnie one mają zostać wydane przede wszystkim na rewolucję energetyczną, to znaczy na przystosowanie i na modernizację energetyki do wymogów polityki klimatycznej unijnej oraz dosyć duża część tych pieniędzy ma zostać przeznaczona na cele związane z reformą i naprawą systemu ochrony zdrowia, prawda?
Tak jest. Zgadza się i może warto powiedzieć, ile tych pieniędzy jest, ponieważ łącznie Polska ma otrzymać 24 miliardy euro grantów bezzwrotnej pomocy, 12 miliardów euro pożyczek i będzie mogła jeszcze do 2023 roku zadeklarować wykorzystanie pełnej puli pożyczkowej, czyli kolejnych 12 miliardów euro.
Dobrze, to jeszcze teraz powiedz proszę, które kraje mają zaakceptowane te krajowe plany odbudowy, a gdzie jeszcze ten temat jest niezamknięty, albo gdzie w ogóle go nie ma?
Zaakceptowano do tej pory 24 plany odbudowy. Na te zaliczki, o których rozmawialiśmy przed momentem, zdążyło się załapać 21 państw, natomiast 5 otrzymało już te regularne płatności, o których mówimy. Wśród nich jest Hiszpania czy Portugalia. Te kraje już przedstawiły swoje kamienie milowe, czyli te zrealizowane cele, zrealizowane reformy i otrzymały już regularne płatności.
A kto nie otrzymał? Kto w ogóle jest poza tą pulą?
Poza pulą pozostaje Polska, Węgry, a także Holandia, która jeszcze nie złożyła swojego planu do Komisji Europejskiej, aczkolwiek on już istnieje i Haga pracuje nad nim.
Czyli Holandia jeszcze złoży, a Węgrzy mają problem z uzyskaniem akceptacji ze strony Brukseli, tak?
Bruksela ma szereg zarzutów dotyczących prawa dyskryminującego mniejszości seksualnej, jak też kwestii walki z korupcją, niezawisłości sądownictwa i te kwestie pozostają w zasadzie nierozwiązane, ponieważ nie słychać, żeby Budapeszt i Bruksela negocjowały te kwestie. Viktor Orban rzeczywiście próbował swoich sił w czasie blokady 6. pakietu sankcyjnego zawierającego embargo na ropę wrzucić kwestię właśnie Krajowego Planu Odbudowy, natomiast to się nie udało i ostatecznie Orban wrócił ze szczytu bez żadnych obietnic w tej sprawie.
Dobrze, to teraz Magda, wróćmy do Polski i rozumiem, że tak, dzisiaj Kolegium Komisarzy zaakceptuje i wyda jakąś decyzję w kwestii polskiego KPO. Następnie prawdopodobnie jutro Ursula von der Leyen, szefowa komisji, przyleci do Polski i je podpisze. I co się wydarzy dalej?
Proces zatwierdzania Krajowego Planu Odbudowy Polski nie będzie zakończony. Zakończy ten proces Rada Unii, która 17 czerwca będzie głosować w tej sprawie. Potrzebne jest poparcie 15 krajów spośród 27. Niewykluczone, że Polsce uda się tę większość uzyskać, zwłaszcza, że rząd ma dodatkowy argument w postaci swojego głosu w sprawie globalnego podatku CIT.
No ale zostanie przyjęty ten Krajowy Plan Odbudowy, ale są jeszcze do końca czerwca do zrealizowania te kamienie milowe i rozumiem, że prawnicy brukselscy, o których mówiłaś, muszą do tego końca czerwca zaakceptować te zmiany, które Polska musi wprowadzić.
Sytuacja wygląda nieco inaczej. Do końca czerwca Polska musi wdrożyć reformy, ustawy sądowe. Później przedstawia je wraz z innymi kamieniami milowymi dotyczącymi już tych kwestii czysto ekonomicznych. Przekazuje je do Brukseli w dokumencie, pokazując dowód na to, że zrealizowała to, o co Komisja Europejska prosiła w Krajowym Planie Odbudowy. Później w zasadzie szacuje się, że komisja będzie przez 2 miesiące zajmowała się opiniowaniem tego dokumentu. Jeżeli zostanie on pozytywnie zaopiniowany, to być może już we wrześniu napłyną pierwsze pieniądze. Ale oczywiście pod warunkiem, że do końca czerwca zrealizowane zostaną reformy sądowe, które są zapisane w Krajowym Planie Odbudowy jako warunek wstępny jakichkolwiek płatności do Polski.
Rozumiem, że tam będą kolejne transze, że one będą do nas przychodziły co pół roku i co my wiemy na temat tego, czy one będą od czegoś uzależnione? To jest tak, że to będzie niekończąca się historia o zrealizowaniu albo niezrealizowaniu tych kamieni milowych, czy raczej to jest tak, że to pójdzie już z automatu?
Zgodnie z rozporządzeniem każdy kraj może 2 razy do roku aplikować o kolejną wypłatę pieniędzy. Oczywiście trzeba będzie wykazywać zrealizowanie tych kamieni milowych, ale oczywiście polski rząd zaczyna dosyć późno realizowanie tego planu. Twierdzi, że już część kamieni milowych ma zrealizowanych. Natomiast pytanie, jak bardzo skrupulatna będzie Komisja Europejska i czy podejdzie do tego z taką aptekarską skrupulatnością. Przykład Hiszpanii pokazuje, że akceptacja kamieni milowych może przebiegać bardzo szybko i sprawnie i te pieniądze mogą dość szybko trafiać do kraju członkowskiego. Pamiętajmy, że oczywiście Komisja Europejska też ma bardzo duży interes w tym, żeby Fundusz Odbudowy i Krajowe Plany Odbudowy okazały się bardzo dużym sukcesem, żeby mogła tutaj na tym polu wykazać, że rzeczywiście doszło do tego ożywienia europejskich gospodarek i ten wspólny, pierwszy bezprecedensowy fundusz, na który wszyscy się składamy i który wszyscy będziemy wspólnie spłacać w ramach europejskich podatków, no, okazał się sukcesem.
Czyli zasadniczo, jeżeli Polska będzie starała się wypełniać te kamienie i nie będzie w sposób otwarty i świadomy działała wbrew intencjom komisji, to komisji będzie zależało na tym, żeby w miarę sprawnie przyjmować te kamienie milowe po to, żeby te pieniądze wypłacać i po to, żeby móc ogłosić wszem i wobec, że Fundusz Odbudowy zadziałał i że komisja przyczyniła się do tego, żeby uruchomić europejskie gospodarki po pandemii koronawirusa.
Wydaje mi się, że kluczowe będzie teraz te najbliższe miesiące, kiedy Komisja Europejska będzie musiała ocenić te kamienie milowe związane z praworządnością. Natomiast później jeszcze dość dużym znakiem zapytania jest dostosowanie Krajowego Planu Odbudowy, bo każdy kraj został przez Komisję Europejską o to poproszony. Komisja Europejska zaproponowała w ramach tego programu Repower EU, który ma uniezależnić Unię Europejską od rosyjskich węglowodorów i stawiać przede wszystkim na zieloną transformację. Ja poprosiła kraje o to, żeby zweryfikowały, dopisały do swoich krajowych planów odbudowy dodatkowe rozdziały związane z transformacją, z zieloną transformacją, z transformacją energetyczną. Więc to też jest taka kwestia, która dzieli obóz rządzący i pytanie, jak z tego wybrnie polski rząd. Zwłaszcza, że generalnie cała idea Funduszu Odbudowy jest po to, żeby zazieleniać gospodarki europejskie i również tutaj bardzo wysoko został postawiony pułap, jeżeli chodzi o fundusze wydawane na zielone inwestycje.
Bardzo dziękuję i za chwilę przechodzimy do drugiej części rozmowy z Wojtkiem Szackim. Dziękuję, Magda.
Dzięki.
Wojtku, Magda nam wytłumaczyła, o co chodzi z KPO i gdzie leży prawda. A ja ciebie chciałem zapytać, co z tego wszystkiego wynika i jak będzie wyglądała polska scena polityczna po przyjęciu KPO. Może zacząłbym od opozycji i zapytał się ciebie, jak ty oceniasz, dlaczego opozycja tak bardzo boi się czwartku, czyli dnia, w którym Ursula von der Leyen przyjedzie i podpisze razem z Mateuszem Morawieckim Krajowy Plan Odbudowy.
Nie wiem, czy cała opozycja po pierwsze boi się KPO, po drugie nie wiem, na ile ten strach tej części opozycji, zwłaszcza Platformy, jest przesadzony czy nie. Natomiast no, wydaje się dość oczywiste, że to wytrąca kilka argumentów z rąk, zwłaszcza Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, ponieważ Platforma zainwestowała bardzo dużo w podgrzewanie tego sporu Komisji Europejskiej z rządem w Warszawie, przedstawiając to jako krok do polexitu, jako zagrożenie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej. I była taka nadzieja po stronie części polityków Platformy, po stronie też dziennikarzy i komentatorów, którzy sympatyzują z opozycją, że Unia się postawi, że będzie twardsza, że Unia załatwi za nas pewne sprawy. No a teraz się okazuje, że z przyczyn różnych, częściowo pragmatycznych, częściowo politycznych, również z powodu wojny w Ukrainie, również z powodu wyborów na Węgrzech, które opozycja tamtejsza przegrała, mimo że była zjednoczona i mimo że Unia nie dała zgody na węgierski KPO, że to nic nie dało. Komisja w świetle tych wszystkich wydarzeń zdecydowała się jednak udać, że ten projekt Andrzeja Dudy załatwia sprawę, że jest wystarczający i że można już dać zielone światło polskiemu KPO.
Jakkolwiek od zielonego światła dla polskiego KPO do wypłacania kolejnych transz jest dosyć długa droga, o czym też jeszcze będziemy rozmawiać. A czy nie masz takiego poczucia trochę, że opozycja sama sobie podstawiła nogę? To znaczy, że przez to, że opozycja zainwestowała tak dużo słów, uwagi i kapitału politycznego w ten temat, licząc na to, że, tak jak powiedziałeś, komisja załatwi za nas sprawę praworządności, to teraz żyje w przeświadczeniu, że wydarzyło się coś strasznego i że opozycja, tudzież praworządność w Polsce poniosły porażkę, a że tak naprawdę ta kwestia jest dużo bardziej złożona i nie tak oczywista.
No, ja nie wiem, czy w ogóle to założenie pierwotne opozycji, które chyba zostało poczynione gdzieś u źródła całego tego sporu, czyli że komisja będzie się latami pewnie upierała przy swoim i nie zgodzi się na KPO. Czy to założenie nie było błędne? I czy opozycja miała jakiś swój plan właśnie na wypadek tego, że po iluś miesiącach sporów do jakiegoś kompromisu kulawego, ale kompromisu dojdzie? I rzeczywiście, jeśli dla kogoś to jest problem, to głównie właśnie ty mówisz, co opozycja, ja mówię uparcie Koalicja Obywatelska, bo tutaj podejście lewicy, podejście PSL-u było bardziej zniuansowane, nie takie zero-jedynkowe jak w przypadku Platformy.
Zgoda. Natomiast ja prawdopodobnie uciekam w słowo opozycja, bo sklejam Platformę Obywatelską też z środowiskami sędziowskimi i ogólnie z tymi środowiskami aktywistyczno-medialnymi, które bardzo intensywnie walczyły o praworządność, tak jak one ją rozumieją, i stawiały sprawę na ostrzu noża. To znaczy mam poczucie, czytając kolejne teksty i słuchając kolejnych polityków, ale też ekspertów, sędziów, że poczucie jest takie, że komisja miała przywrócić w Polsce praworządność, a że teraz, w momencie, w którym komisja tego nie zrobiła, bo dała się ograć obozowi władzy i zgodziła się na projekt rozwodniony Andrzeja Dudy, te tematy praworządnościowe spadną z agendy i praworządności w Polsce nie będzie.
No uwaga pierwsza, rzeczywiście ze stanem rządów prawa w Polsce nie jest dobrze, mówiąc bardzo eufemistycznie, i nie było chyba w mocy Komisji Europejskiej, całej Unii Europejskiej ze wszystkimi instytucjami zmienić ten stan rzeczy. Mówię tutaj nie tylko o tej sprawie z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, ale również z Trybunałem Konstytucyjnym, z Krajową Radą Sądownictwa. No tutaj PiS przez wiele lat swoich rządów dokonał bardzo daleko idących zmian, które staram się unikać wartościującego języka, ale powiedzmy, że zwiększają przewagę władzy wykonawczej i ustawodawczej nad władzą sądowniczą i trybunalską, która teoretycznie powinna te władze pozostałe kontrolować, a tymczasem ten balans, ta równowaga władz została zakłócona. W połączeniu oczywiście z agresywnym językiem wobec sędziów, wobec Trybunału Konstytucyjnego, gdy jeszcze to był Trybunał Konstytucyjny, ten poprzedni, a nie Julii Przyłębskiej. I tego się nie odkręci z dnia na dzień, tego nie mogła odkręcić Unia Europejska. I opozycja oraz te środowiska, które ten temat podnoszą, mają w tej sprawie raczej fundamentalną rację. Natomiast okazało się to nieskuteczne w walce wyborczej i okazało się, że Unia Europejska tego nie jest w stanie odkręcić i sprawić, że wszystko będzie normalnie i po staremu.
No dobrze, to wytłumaczyłeś mi, jak na to patrzy Platforma Obywatelska łamana przez opozycję. A jak oceniasz, jak ten jutrzejszy podpis złożony przez von der Leyen przełoży się na sytuację w obozie władzy, w tym na pozycję Mateusza Morawieckiego? Czy to jest tak, że wraz z tym podpisem wielki problem i temat spada z biurka i PiS teraz może spokojniej, łatwiej rządzić, iść do przodu?
No coś się kończy, coś się zaczyna. Ja unikałbym słów typu przełom, typu coś wielkiego się wydarzy 2 czerwca, bo to będzie po prostu zamknięcie jednego frontu na chwilę i zapewne otwarcie kilku mniejszych na najbliższe miesiące, może już nawet do końca kadencji. W Zjednoczonej Prawicy ten temat KPO budził bardzo duże emocje, głównie za sprawą Zbigniewa Ziobry, choć nie tylko. Solidarna Polska od początku przestrzegała PiS i tłumaczyła swoim fanom, że Polska w ogóle nie powinna wchodzić do tej rzeki. Tutaj Patryk Jaki, doktor Patryk Jaki, europoseł Solidarnej Polski, ukuł tezę, że jest to moment hamiltonowski w historii Unii Europejskiej, czyli moment, kiedy wykluwa się tak naprawdę superpaństwo. On to porównał, zdaje się, że cytował zresztą, a nie, że sam wpadł na ten koncept, że cytował jakieś głosy w zachodniej prasie, że oto Unia Europejska pierwszy raz w swojej historii stworzyła mechanizm, w którym państwa będą gwarantowały swoje długi i że to jest właśnie moment, kiedy pojawia się na stole słowo federacja, którego Solidarna Polska bardzo nie lubi. PiS również, ale tutaj ten głos Solidarnej Polski był najgłośniejszy. No i ziobryści mówili, że w ogóle Polska nie powinna wchodzić do tych programów KPO, że jest nam to do niczego niepotrzebne, że sami moglibyśmy sobie ten plan sfinansować z obligacji, a tutaj uzależniamy się od państw pozostałych, większych, silniejszych Unii Europejskiej, od Brukseli. No i stąd był ten bardzo długi spór w ogóle o ratyfikację decyzji o zasobach własnych. To było głosowanie sejmowe w zeszłym roku, już ponad rok temu, w którym Solidarna Polska wbrew PiS-owi zagłosowała przeciwko tej ratyfikacji. Wówczas opozycja pomogła przeforsować tę ustawę o ratyfikacji. I później bardzo długo ziobryści oskarżali Mateusza Morawieckiego o ustępstwa. Bardzo długo blokowali ten projekt prezydencki. To się skończyło dużą awanturą w koalicji, w której Jarosław Kaczyński, chociaż prawdopodobnie ideologicznie jest mu bliżej do Zbigniewa Ziobry niż do Mateusza Morawieckiego w sprawie stosunku do Unii, no stanął jednak po stronie premiera i zmusił ziobrystów do ustępstw i do tego, żeby się zgodzili na ten projekt Andrzeja Dudy w imię zachowania stołków w rządzie i utrzymania koalicji.
Mówisz, że coś się kończy, coś się zaczyna. Wiemy już, co się kończy, to może opowiedz teraz, co się zaczyna.
No, zaczyna się po pierwsze wprowadzenie tych kamieni milowych. My poznaliśmy tę część praworządnościową. Tych kamieni milowych jest więcej, pisał o nich m.in. Dziennik Gazeta Prawna. Szczegóły pewnie wszystkie poznamy, gdy już to zostanie klepnięte. I nie wszystkie z tych warunków będą łatwe do strawienia dla PiS-u. Prawdopodobnie PiS będzie próbował to jakoś rozmydlać, unikać wypełniania tych zobowiązań, wpisywać rzeczy, które nie będą w duchu tego porozumienia do tych projektów, które mają zostać zamienione w ustawy. Nie wykluczam też, że ziobryści skorzystają z mocy swoich posłów i ministrów i będą opóźniali pracę, zgłaszali uwagi, krytykowali, że spełnianie tych warunków będzie szło raczej jak po grudzie, zarówno z powodów ogólnopolitycznych, to znaczy, że w ogóle nie będzie woli politycznej, żeby je spełniać, a oprócz tego różne grupy w Zjednoczonej Prawicy będą starały się to jeszcze utrudnić. Więc wyobrażam sobie, że zanim zobaczymy jakieś pieniądze z tych mitycznych funduszy, mitycznych na razie, chociaż już w wielu państwach Unii zostały nie tylko przysłane, ale i wydane, no to jeszcze wiele wody w Wiśle upłynie. No i jak tutaj patrzymy na całą tę historię, no to opozycja powinna chyba zwracać uwagę na to, jak wielką to jest porażką rządu PiS. Jesteśmy w absolutnym ogonie państw Unii za sprawą no dość jednak nieudolnego sposobu załatwienia tej sprawy przez Mateusza Morawieckiego.
Poza tym ja mam poczucie, że tutaj te konflikty tlące się kolejne, bo ja bym w ogóle postawił taką tezę, że ten konflikt praworządnościowy staje się konfliktem zamrożonym. To znaczy, że my wychodzimy z tej fazy ostrej, otwartej, gdzie po prostu jest niekończąca się przepychanka między Brukselą a Warszawą. Wchodzimy w konflikt zamrożony, gdzie tak naprawdę niby wszyscy udają, że tego konfliktu nie ma, ale tak naprawdę wiadomo, że on nie został rozwiązany i cały czas on się gdzieś tam tli i może znowu się rozpędzić, rozbuchać. Ta faza konfliktu zamrożonego moim zdaniem będzie osłabiała i zużywała Mateusza Morawieckiego, który z jednej strony będzie musiał kłócić się ze Zbigniewem Ziobrą, z drugiej strony będzie prawdopodobnie atakowany przez opozycję za różne problemy z wydatkowaniem tych środków i wreszcie będzie się przepychał na kolejnych etapach z Komisją Europejską. Więc z mojej perspektywy, jak ja na to patrzę, mam wrażenie, że to zwycięstwo jutrzejsze Morawieckiego jest perusowe i że tak naprawdę to jest coś, co będzie przysparzało premierowi i rządowi, przynajmniej w najbliższym czasie, czyli do wyborów, więcej kłopotów niż korzyści.
No, perusowe zwycięstwo to i tak chyba komplement, bo nawet rządzący przecież wielokrotnie mówili, że to miało się wydarzyć znacznie wcześniej. Nawet jeden minister przypłacił stanowiskiem deklarację, że to się wydarzy w lutym, ale przecież wcześniej ministrowie i wiceministrowie mówili w ogóle o zeszłym roku. Więc to nawet nie jest pyrrusowe zwycięstwo, to jest
pyrrusowa porażka.
Pyrrusowa porażka. I teraz sądzę, że ten konflikt z Brukselą no to będzie jedna z tych pól, na których Mateusz Morawiecki będzie powoli, powolutku tracił swój kapitał polityczny. No, inne te pola to oczywiście inflacja i ogólnie sytuacja gospodarcza, spowalniający wzrost gospodarczy. No, człowiek, który miał być fachowcem od poprawy relacji z Brukselą i od gospodarki, na obu tych polach poradził sobie umiarkowanie dobrze, powiedzmy.
Ale z drugiej strony jest kontropowieść, mianowicie taka, że PiS żywi się konfliktami i PiS żywi się też konfliktami z Unią. I sam fakt, że jakieś pieniądze będą płynęły, a że PiS będzie mógł cały czas opowiadać o tym, jaka Unia jest zła, my jesteśmy dobrzy, ale nam nie pozwalają, to jest jednak coś, co jest pożywką wyborczą dla PiSu i że tak naprawdę mimo tego, że to będzie zużywało Morawieckiego, no to to nie będzie osłabiał PiSu jako takiego, a wręcz może będzie pozwalało pokazywać ostrą pozycję i ostre stanowisko PiSu i rządu w stosunku do Brukseli, ale z drugiej strony wytrącając z rąk opozycji takie opowieści polexitowe, no bo jednak jesteśmy w tym, mamy to KPO i te pieniądze płyną. Więc że może uda się PiSowi, że może to jest opowieść o tym, że PiS zarazem wytrącił opozycji z rąk argument polexitowy, ale z drugiej strony cały czas może pokazywać i grać do swoich bardziej eurosceptycznych wyborców, mówiąc jaka to Bruksela jest zła i jak nam utrudnia życie.
Nie wiem, czy sam siebie przekonałeś, mnie nie do końca. Trochę muszę uciec, to super stwierdzenie, czas pokaże, bo nawet nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądała ceremonia wizyty von der Leyen w Polsce, co ona powie, w jaki sposób to powie, co powie Mateusz Morawiecki i jakie będą reakcje Zbigniewa Ziobry i mainstreamu pisowskiego. Czy Jarosław Kaczyński się na przykład do tego jakoś odniesie? W sobotę jest konwencja PiSu, po której posłowie i senatorowie PiSu wyruszą w Polskę na spotkania z wyborcami. Czy oni będą tam przedstawiali to porozumienie jako wielki sukces, czy będą uderzali w jakieś tony eurosceptyczne? To dopiero zobaczymy. I tak jak sobie o tym myślę teraz, to sądzę, że nie będzie miało to jakiegoś wielkiego wpływu na sondaże, że teraz grubsze rzeczy się dzieją niż te pieniądze, które są jednak dość abstrakcyjne, przyszłościowe mocno i one zaczną działać tak naprawdę jakoś w polskiej gospodarce prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. Nawet jeśli pierwsze się pojawią gdzieś we wrześniu, jak zapewnia rząd, jak znam życie, może się to pewnie przedłużyć. Więc nie sądzę, żeby to teraz wywołało jakiś wstrząs w sondażach. Jakiś kamień pewnie z tego worka kamieni, który dźwiga Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński udało się wyjąć. Ten spór z Unią Europejską pewnie trochę kosztował. Pewnie też się podobał części wyborców. To taka gra, że może tutaj troszkę stracili, troszkę zyskali, ale w ogólnym rozrachunku wiele się chyba nie zmieniło.
Ja bym przechodził do tej sobotniej konwencji PiSu i trochę spróbował zarysować jakieś takie może trendy, czy pomysły, czy kierunki, w jakich PiS będzie szedł. Bo ja tu się chyba z sobą zgadzam. Znaczy mam poczucie, że to, co udało się PiSowi osiągnąć, jeżeli możemy nazywać to osiągnięciem, to jest, że rzeczywiście, żeby jakoś sytuację opanować i temat oddalić. Nie do końca załatwić, nie do końca rozbroić, ale oddalić. Tak naprawdę pewnie nie tracąc, ani specjalnie zyskując na tym. Otwiera to pole natomiast do przestawienia torów kampanijnych. I ja mam poczucie, obserwując to, co się dzieje w ostatnich dniach i tygodniach, że PiS będzie uciekał od tematów z jednej strony światopoglądowych, z drugiej strony gospodarczych, które są też niewygodne, z trzeciej strony będzie starał się nie mówić o tych kwestiach europejskich i że będzie starał się przekierować całą uwagę na tematy związane z bezpieczeństwem i z wojną na Ukrainie. I dlatego w momencie, w którym Mateusz Morawiecki w pocie czoła stara się dopiąć i ogarnąć worek kamieni milowych, to Mariusz Błaszczak podróżuje, kupuje, fotografuje się, nagrywa filmiki i robi największe zakupy w historii świata we wszystkich sklepach z bronią na świecie.
Jeśli to miałaby być jakaś uwertura do kampanii wyborczej, no to wydaje się, że PiS będzie grał w stronę takiego komunikatu, że udało mu się zbudować regionalne mocarstwo z wyjątkowym partnerstwem ze Stanami Zjednoczonymi, z wielką armią 300-tysięczną. Pewnie nie uda się zbudować tej 300-tysięcznej armii do wyborów, jeśli w ogóle
ale obiecać ją można.
Ale obiecać ją można i nawet zapisać w ustawie, że taka armia będzie. Można podpisać kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi na wyrzutnie rakietowe. Można polecieć do Korei i sprowadzić stamtąd jakąś broń albo zapewnienia. Ale to jest bardzo poważne. To znaczy to, że teraz Polska tak dużo inwestuje w tematy bezpieczeństwa, takiego militarnego, twardego, że tak dużo inwestuje w zbrojenia, w obronność, w budowę armii, w obliczu wojny w Ukrainie, która będzie jeszcze trwała pewnie dość długo i przyciągała uwagę Polaków, no to jest to, na czym można wjechać już w kampanię wyborczą. Jeśli spojrzymy na całokształt tej kadencji PiSu, no to niewiele więcej rzeczy jest takich, którymi można się szczycić w kampanii, A biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, to też nie za wiele można obiecać. To znaczy mówi się dużo o tym, że z 500+ teraz będzie 700+. Że w ten sposób będzie zwaloryzowane to świadczenie, żeby złagodzić skutki inflacji. No można oczywiście mówić o obniżce podatków, no ale wtedy ktoś przypomni, jakie to były perypetie z Polskim Ładem i jak to wyglądało w praktyce. Można mówić o tarczy antyinflacyjnej, no ale jednak umówmy się, nawet jeśli tarcza antyinflacyjna działa i pewnie jeszcze będzie działała tak długo, aż nie będzie wyborów, bo byłoby to samobójstwem politycznym, gdyby teraz z niej zrezygnować. Ale nawet jeśli ta tarcza obniża inflację o 1,5 czy 2 punkty procentowe, no to i tak mamy jedną z najwyższych inflacji w Europie. Więc zostaje bezpieczeństwo. Kwestie światopoglądowe, o których wspomniałeś, także nie będą już grały w tej kampanii tak mocno, jak grały w 2019, ponieważ po drodze wydarzył się ten wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji i on zdaje się jednak dość mocno zmienił poglądy Polaków i przesunął je w lewo. Więc granie teraz PiSu do tej bramki mogłoby się skończyć samobójem.
Rozmawiamy o KPO głównie. Trochę uciekliśmy w przód i zaczęliśmy rozmawiać o bezpieczeństwie. Wydaje mi się, że w ogóle to jest jedna z naszych kolejnych rozmów. To jest rozmowa o tym, jaką rolę odegra w polskiej polityce właśnie polityka bezpieczeństwa, militaryzacja, zakupy zbrojeniowe i jak to się przełoży na pozycję polityczną Mariusza Błaszczaka. Ale póki jeszcze jesteśmy w temacie KPO, to chciałem się ciebie zapytać o to, czy mógłbyś w krótkich, żołnierskich słowach przedstawić perspektywy dla Mateusza Morawieckiego na najbliższe miesiące. Zakładam, że nie, a nawet wiem, że nie uważasz, że Mateusz Morawiecki może przed wyborami stracić urząd premiera i że premierem do wyborów na pewno będzie. No chyba, że wydarzyłoby się coś naprawdę nadzwyczajnego i kompletnie niespodziewanego. Ale to, co ja ciebie chciałem zapytać, trochę stawiając kropkę nad i w kontekście tej polityki europejskiej i tej olbrzymiej awantury, która się ciągnie i o której rozmawiamy od 1,5 roku, to jest, czy twoim zdaniem Mateusz Morawiecki będzie kandydatem na premiera PiSu, czy może PiS wykona taki wygodny manewr i przedstawi Mateusza Morawieckiego jako kandydata na przyszłego prezydenta, a kandydatem na premiera na trzecią kadencję PiSu będzie ktoś inny.
No ja sądzę, że Mateusz Morawiecki będzie powoli gasnął jako polityk PiSu. Nie grozi mu dymisja, ponieważ jest to nie do przeprowadzenia w tym Sejmie. W to absolutnie nie wierzę, chyba że właśnie wydarzy się jakaś wielka afera, ktoś coś odkryje, jakieś nagranie, cokolwiek, co zburzy jego pozycję polityczną w mgnieniu oka. Są jakieś plotki o przygotowywanych publikacjach, ale na razie to jest nic pewnego. Wszystkie poprzednie artykuły o Mateuszu Morawieckim, jego majątku, jego udziale w aferze podsłuchowej, w aferze mailowej nie zaszkodziły mu. A w każdym razie nie zaszkodziły mu na tyle, żeby zasadne stało się pytanie o dymisję. Więc zakładam, że będzie premierem do końca tej kadencji. Natomiast sądzę też, że w PiSie trwa bardzo intensywna praca nad tym, żeby Mateusz Morawiecki nie był już więcej premierem, nie był więcej już kandydatem na premiera. Przypominam sobie kampanię z 2019 roku i wtedy początkowo PiS nie miał kandydata na premiera. On został ogłoszony dość późno, na parę tygodni zdaje się przed wyborami Jarosław Kaczyński ogłosił, że to Mateusz Morawiecki będzie. Wcześniej się bez takiej deklaracji obywał i sądzę, że teraz może być dość podobnie i sądzę, że Jarosław Kaczyński będzie starał się tak długo, jak tylko się da, uniknąć wskazania kandydata na premiera. Z drugiej strony nie bardzo widzę teraz w PiSie nikogo, kto by tej roli mógł sprostać. Mariusz Błaszczak nie wydaje się jeszcze gotowy do tego. Być może ten najbliższy rok to będzie czas inwestycji w Mariusza Błaszczaka. Być może on zajmie miejsce Jarosława Kaczyńskiego w rządzie jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Teraz znów się mówi, że Jarosław Kaczyński ustąpi z tego stanowiska. Trudno, żeby takiego wicepremiera do spraw bezpieczeństwa nie było, gdy trwa wojna za Miedzą. No i wydaje się, że tylko Mariusz Błaszczak może to stanowisko objąć. Więc te najbliższe miesiące, jak sądzę, to będzie czas Mariusza Błaszczaka. Oczywiście Mateusz Morawiecki będzie pewnie jakoś kontratakował i próbował zachować swoje zdobycze, no ale to zobaczymy.
Czyli czekamy na czwartek i przemówienie, tudzież jakieś wystąpienie Ursuli von der Leyen i czekamy na sobotnią konwencję PiS-u, po której prawdopodobnie będziemy wiedzieć, jak bardzo i w jaki sposób PiS zamierza grać tym tematem KPO i czy ten temat zamierza próbować zamieść pod dywan, czy raczej wyciągnąć na sztandary, a także w jakim kierunku będzie zmierzało myślenie o przygotowywaniu kampanii wyborczej, która nadchodzi. Wojtku, dziękuję bardzo.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.